Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Po drugiej stronie Skype'a pani doktor Paulina Pawlicka. Dzień dobry pani Paulino w nowym roku.
Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry pani. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie.
Pani doktor jest psycholożką z Uniwersytetu Gdańskiego i zajmuje się pani sprawami związanymi z porodem, czy związanymi też z rzeczami okołoporodowymi. Może tak to najogólniej nazwę.
Nie, ale to chyba o to chodzi, że to jest zarówno okres ciąży, przygotowania się do porodu, samego porodu i okresu po porodzie, czyli i połogu, i tych pierwszych miesięcy. I zarówno dotyczy to kobiety, jak i mężczyzny, dlatego że w porodzie i w narodzinach dziecka i transformacji uczestniczy para zawsze, więc i mężczyzna, i kobieta są ważni.
Nowy rok nam się narodził. Właściwie chyba patrząc, czy używając terminu medycznego, możemy powiedzieć, że jest w połogu.
Dokładnie, w sumie tak. Bardzo ciekawe jest to spostrzeżenie. Faktycznie to jest teraz okres wczesnego połogu.
No właśnie, i dzisiaj o porodach, jak się zmieniły porody w ciągu ostatnich kilku lat, ale też przede wszystkim w ciągu ostatniego roku, bo pandemia znacznie wpłynęła na to, w jaki sposób rodzimy i gdzie chcemy rodzić. Statystyki mówią, że lawinowo rośnie chęć, tak deklarują pary, tak deklarują kobiety, rodzenia w domu. Czy pani doktor to potwierdza?
Na pewno w okresie początku pandemii, czyli kwiecień, również maj, to zainteresowanie porodami domowymi bardzo wzrosło. To znaczy bardzo, to znaczy 3-4-krotnie częściej pojawiały się telefony do położnych i lekarzy przyjmujących porody domowe z chęcią odbycia takiego porodu. Jeśli chodzi o liczbę, ogólną liczbę porodów domowych, to ona tak bardzo ostatecznie nie wzrosła. W Polsce porody domowe to jest mniej więcej 1% wszystkich porodów, natomiast na świecie są to znacznie wyższe wskaźniki, na przykład w Holandii to jest, on trochę spada ten wskaźnik, ale on gdzieś tam jest w okolicy 20 bardziej procent, więc to są takie znacznie wyższe statystyki. W Polsce faktycznie rośnie i bardzo się z tego cieszę swoją drogą. Ponieważ mam takie poczucie, że bardzo ważne jest, żeby w naszej świadomości zagościło takie myślenie, że poród domowy, który jest obarczony wieloma obostrzeniami, jeśli chodzi o kwalifikacje, dlatego ta liczba porodów domowych tak mocno nie wzrosła. I bardzo profesjonalne położne i lekarze przyjmują porody domowe. Chciałabym, żeby właśnie zagościło takie myślenie, że jest to równoważna forma rodzenia, czy miejsce do rodzenia, do porodów szpitalnych, dlatego że jeśli chodzi o wyniki bezpieczeństwa porodowego, to nie są one niższe niż w szpitalach, więc jest to również poród bezpieczny z profesjonalną ekipą, która w razie, gdyby cokolwiek się działo, też wiezie te parę do szpitala. Więc to jest naprawdę bezpieczna forma rodzenia.
Spotkałam się z takim określeniem w okresie pandemii właśnie, jak turystyka porodowa, to znaczy kobiety czy pary są w stanie przejechać nawet, znalazłam tutaj rekordzistów, 260 kilometrów, żeby poszukać dla siebie bezpieczny, najlepszy szpital, a to wszystko związane jest właśnie z pandemią koronawirusa. Czy rzeczywiście to napięcie takie par, mam kobiet rodzących, wzrasta i jest ono niewspółmiernie większe do takiego klasycznego, standardowego porodu przedpandemicznego?
Tak, bardzo zwiększył się, i to widzimy też w naszych badaniach, nawet gdańskich i tych ogólnopolskich, które robimy, bardzo zwiększył się lęk przed porodem. Szczególnie na początku pandemii to było widać, kiedy pojawiały się takie informacje, i zresztą tak było, że partner nie może uczestniczyć w porodzie, czy osoba towarzysząca nie może uczestniczyć w porodzie w ogóle. Nie wiadomo było, co tak naprawdę w tym szpitalu się zadzieje, czy dziecko będzie mogło być przy mamie, czy nie będzie mogło być. Także ta liczba niewiadomych i w związku z tym lęku przed tym, co się wydarzy w szpitalu, niezwykle wzrosła. Teraz już jest lepiej, dlatego że trochę te procedury są bardziej stabilne, czyli wiemy, że i w Trójmieście tak jest, mam potwierdzone informacje, że jedna osoba towarzysząca, już nie dwie, ale jedna osoba towarzysząca może być z kobietą w czasie porodu. Jedyna różnica jest taka, że wróciliśmy do czasów trochę, gdy nasze mamy rodziły, czyli partnerzy nie mogą być dłużej niż 2 godziny po porodzie w szpitalu i dopiero widzą bezpośrednio swoją partnerkę i nowonarodzone dziecko, gdy one wychodzą, czy oni wychodzą ze szpitala. To jest ta różnica, że mamy znowu tatów, którzy czekają przed wejściem do szpitala z fotelikami, z takim nerwowym napięciem i oczekiwaniem, żeby zobaczyć swoje dziecko i żonę czy partnerkę.
No tak, ale już nie ma tych obrazków, które znamy z lat 80. czy 90., że panowie machają tam pod budynkiem i widzą swoją żonę czy nowonarodzone dziecko tylko i wyłącznie przez okno.
Tak, to jest ta różnica, że faktycznie oni mogą być przy porodzie, natomiast później są pewnie komunikatory i telefon i inne formy też wideokontaktu, więc faktycznie no nie jest tak, że tylko machają i w ogóle nie widzą, ale ten późniejszy czas jest mocno ograniczony.
Jako psycholożka zajmująca się sprawami okołoporodowymi na pewno ma pani dane czy doświadczenie, czy też statystyki pokazujące, czy poród rodzinny, czy poród z udziałem niekoniecznie męża, ale też drugiej osoby, na przykład duli, bo też o tym będziemy za chwilę rozmawiać, wpływa na jakość porodu.
Tak, tych danych jest dużo i to są takie dane na bardzo dużych próbach, kilkunastu tysięcy badanych kobiet. Poród z udziałem osoby towarzyszącej i niekoniecznie właśnie musi to być partner. Są dane, które pokazują, że poród z inną kobietą właśnie, która jest doświadczona już w tym procesie rodzenia, to może być właśnie dula, która jest taką profesjonalnym wsparciem porodowym, o którym pewnie właśnie zaraz więcej powiemy, ale też z mamą, siostrą, czyli przyjaciółką, osobą, której się ufa. On bardzo pozytywnie wpływa na takie zadowolenie z porodu, ale też pozytywnie wpływa na jego przebieg. To znaczy statystycznie skraca nieco sam przebieg porodu i przede wszystkim zmniejsza interwencyjność jego, czyli jest mniej porodów, które kończą się cięciem cesarskim, mniej porodów, które kończą się użyciem wakium, mniej porodów z użyciem oksytocyny, statystycznie oczywiście, gdy kobiecie towarzyszy stale, w sposób ciągły inna osoba. Więc to jest ciekawe. Później mamy też lepsze wskaźniki, jeśli chodzi o karmienie piersią, o poczucie kompetencji macierzyńskiej, o właśnie taką ogólną satysfakcję z porodu i z tego, jak sobie kobiety mają poczucie poradziły w tym porodzie. Więc to jest niezwykle istotne. To, co jest ważne, to ważne jest, żeby osoba towarzysząca była w tym porodzie też aktywna, ale wspierająco aktywna. To znaczy, żeby jeśli mamy partnera, który idzie do porodu, no to ważne jest, żeby on wiedział, co w tym porodzie się będzie działo. I ważne jest, żeby wiedział i był też czujny na to, czego potrzebuje ta jego partnerka rodząca. Czyli jeśli ona potrzebuje się napić, to on jest i daje jej wodę. Jeśli potrzebuje, to jest bardzo ważne, żeby na przykład kobiety pomiędzy skurczami, żeby można było ją masować, żeby można było ją przytulać. Więc to jest niezwykle ważne, żeby ci partnerzy, którzy idą do porodu, wiedzieli, co mają tam robić, więc z tego względu niezwykle istotne jest przygotowanie do porodu. Właśnie takie z dużą uważnością na to, czego kobieta w porodzie może potrzebować i co mogę jej dać.
No tak, ale to jest chyba zadanie między innymi szkoły rodzenia. Nie wiem, jak funkcjonują teraz w pandemii szkoły rodzenia, czy można to robić pewnie też online. Jakieś wsparcie dla kobiet jest. Fora internetowe aż po prostu grzeją się od informacji, bo też kobiety zakładają takie grupy samopomocowe, one w pandemii jak grzyby po deszczu wyrosły, żeby się wzajemnie wspierać. Czy patrząc na jakiś przekrój czasu, możemy powiedzieć, że chęć rodzenia z partnerem czy z osobą bliską stale rośnie? Czy są jakieś dane, które to potwierdzają albo może zaprzeczą?
Wydaje mi się, że nie jest tak, że ta chęć stale rośnie. Ona jest bardzo wysoka i większość porodów odbywa się z osobą towarzyszącą. W większości porodów są to partnerzy. Część porodów jest właśnie z towarzyszeniem duli, to jest rosnąca grupa porodów.
Przepraszam, zatrzymajmy się na chwileczkę przy pojęciu dula. Jeszcze kilka lat temu to pojęcie było słabo u nas znane i niewiele osób wiedziało, kim właściwie jest dula, podczas gdy świat korzysta z takiej pomocy przez wiele lat. Natomiast w Polsce rzeczywiście taka instytucja duli staje się coraz bardziej powszechna.
Tak, i to zdecydowanie wiemy o tym. U nas w Polsce Stowarzyszenie Dula w Polsce, które zrzesza większość pracujących w Polsce dul, powstało w 2011 roku i od tego czasu sukcesywnie rośnie i liczba dul pracujących w Polsce, bo jest to normalnie zawód, ale też rośnie zainteresowanie. Jest to kobieta, która jest doświadczona najczęściej, jest doświadczona w swoim macierzyństwie i która wie ponieważ przeszła odpowiednie kursy, szkolenia i zbiera sama doświadczenie zawodowe, które jest pod okiem, czyli jest pod superwizją, która jest w stanie wesprzeć informacyjnie, ale też właśnie psychicznie i emocjonalnie nie tylko kobietę, ale właśnie rodzinę, która jest w porodzie i przygotowuje się do porodu i która zapewnia, to jest jeszcze istotne, która zapewnia ciągłość opieki. To jest coś, co jest niezwykle ważne właśnie, jak już mówiłyśmy, żeby ta opieka była ciągła, czyli żeby kobieta, która idzie do porodu, szła z osobą, której ufa, która zapewni jej to bezpieczeństwo. Dlatego też doulę poznaje się przed porodem. Najczęściej jest kilka spotkań przedporodowych, które są takimi spotkaniami wprowadzającymi, gdzie omawia się, żeby się też poznać, ale omawia się też, w jaki sposób chciałoby się, żeby ten poród wyglądał, jaki on był i jakie też są oczekiwania co do tej osoby wspierającej. Więc jest to taka świetna przestrzeń dla w ogóle par, żeby się zastanowić, co jest dla nich ważne w porodzie.
Tak, bo czasami zdarzają się sytuacje, że mężczyzna, mąż, partner, mimo że bardzo by chciał być przy porodzie, po prostu nie jest w stanie ze względów, nazwijmy to, fizjologicznych podjąć takiej decyzji. I wtedy mam wrażenie, małżeństwo czy związek dokonuje takiego wyboru, tak, że jednak kobieta chciałaby rodzić z kimś, mężczyzna w swojej uczciwości mówi, że nie da rady i też takie jego prawo.
Tak jest.
I wtedy prosimy kogoś bliskiego, czyli dulę, tak? Tak to może funkcjonować.
Może tak funkcjonować. Czasami funkcjonuje też tak, że są dwie osoby, czyli to wymaga zgody szpitala, ale może być tak, że podczas porodu jest partner i dula, albo może być tak, że oni się wymieniają wzajemnie, czyli jest jedna osoba w sali, ale jest to raz partner, raz dula, więc różne opcje są możliwe, ale faktycznie zdarza się tak, że partner nie może bądź nie chce z różnych powodów i to też jest ważna decyzja dla pary, żeby ta obecność partnera przy porodzie nie była przymusowa, więc tutaj też ta obecność i możliwość pracy z dulą jest taką też przestrzenią, żeby podejmować różne takie decyzje właśnie. Teraz sporo par ma tak, a propos pandemii, że korzysta z tej opieki duli, nawet jeśli ona nie może być przy porodzie, albo się nie decyduje para na to, żeby dula była przy porodzie, bo teraz może być właśnie tylko jedna osoba przy porodzie. Więc powiedzmy jest tak, że para i tak korzysta z usług duli, czyli wynajmuje ją na czas porodu. To jest też ważne, żeby wiedzieć, że dula, kiedy podpisuje umowę z parą, to ona ma rezerwację tego terminu i ten termin porodu, jak wiemy, jest bardzo, może się bardzo różnić, bo on może być 2 tygodnie przed terminem poród lub 2 tygodnie po, więc właściwie na cały ten okres dula ma ten czas już zablokowany, ale może być tak, że właśnie dula jest z parą w przygotowaniu do porodu. W porodzie jest partner, a po porodzie również przyjeżdża dula, ona się opiekuje tą rodziną, która jest właśnie po porodzie, wspiera w karmieniu w taki podstawowy sposób, bo każda dula musi mieć wiedzę dotyczącą laktacji, procesów laktacji i tak dalej. Musi wiedzieć, kiedy należy już odesłać parę, czy zapewnić taką bardziej wsparcie już bardziej specjalistyczne, ale to też jest taka bardzo ważna wiedza i osoba, która ma też dużą wiedzę na temat tego, co jest potrzebne, jakie są możliwości w tym miejscu zamieszkania, więc pod tym względem to jest też ogromne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
Na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać o taką, no chyba bardzo dobrą inicjatywę i to też wpływa na jakość porodów, czyli o dom narodzin, domy narodzin. To w Polsce na razie rzadkość. Zdaje się, że w Warszawie jeden powstał i jest taki projekt, żeby on również pojawił się, czy już jest jakiś zalążek w Trójmieście.
Tak, są 2 domy narodzin w Warszawie właśnie. Jeden już jest od dawna w Szpitalu Świętej Zofii, a drugi w Szpitalu Świętej Rodziny powstał 1 albo 2 lata temu jako dom narodzin. Faktycznie funkcjonuje. I to są takie miejsca, które są przy szpitalu, czyli w obrębie szpitala się znajdują. To był też nasz taki, jest nadal pomysł, aby powstał dom narodzin właśnie w Trójmieście, dlatego że jest to możliwość, taka forma przejściowa właściwie pomiędzy oddziałem szpitalnym porodowym a porodem domowym. Dom narodzin to jest miejsce, które jest prowadzone przez położne, gdzie odbywają się porody bez użycia interwencji. Następuje kwalifikacja do takiego porodu, czyli musimy wiedzieć, kobieta, która jest kwalifikowana do porodu w domu narodzin, musi mieć tą ciążę bez powikłań, bez wskazań też do interwencyjnego porodu, czyli na przykład do porodu przez cięcie cesarskie. W domu narodzin Te porody są fizjologiczne, mogą się odbyć do wody, co jest też bardzo wspierające, jeśli chodzi o proces porodu, żeby można było rodzić do wody. Pokoje w tym domu narodzin, mimo że są w szpitalu, to wyglądają jak dom, czyli nie ma tam łóżek takich typowych szpitalnych. Jest zawsze łazienka i wanna, w której też można właśnie rodzić w tym pokoju razem z łazienką. Więc jest to takie stworzenie domowych warunków, ale na oddziale szpitalnym. I w razie komplikacji kobieta jest po prostu transferowana na oddział porodowy, już taki typowo szpitalny. Więc jest to taka możliwość doświadczenia porodu, gdzie wie się o tym, że ma się przestrzeń na to, żeby ten poród postępował tak, jak nam ten organizm podpowiada, ze wsparciem położnej, która jest w ciągłym dostępie i do tej kobiety, i partnera oczywiście, ale gdyby coś się działo, to zawsze ta ścieżka dojechania czy dotarcia na trakt porodowy jest bardzo krótka, więc wiemy o tym, że to są bardzo skuteczne miejsca, jeśli chodzi o narodziny. Taki poród bardzo dobrze wpływa na zadowolenie z porodu i poczucie kompetencji i karmienie. Wtedy, jeśli wszystko jest ok po porodzie i ten poród przebiegł fizjologicznie, nic się nie dzieje i z dzieckiem, i z mamą, oni mogą być wypisani po kilku godzinach, więc ma to szereg zalet, taka forma.
Forma trochę przejściowa. Ani to szpital, tak, ani to też dom do końca, ale wydaje mi się, że inicjatywa jest naprawdę warta uwagi i oby taki dom narodzin również powstał w Trójmieście. Pani doktor, i zupełnie na zakończenie, bo są różne pomysły na świecie związane z porodami. Słyszałam też o takim, że kobiety mają takie pomysły, że będą rodzić zupełnie same, naturalnie, trochę jak Indianki w kucki. Czy to prawda, że są takie gdzieś pomysły?
Są, w Polsce też są kobiety, które rodzą zupełnie bez asysty położniczej. Zdarzają się i wiemy o tym, że liczba porodów bez asysty też rośnie w dobie pandemii. No jest to bardzo dyskusyjny temat, dlatego że jest to poród zupełnie bez nikogo, kto ma doświadczenie, czyli takie specjalistyczne doświadczenie, czyli bez położnej, ani bez lekarki, lekarza. Ale są rodziny, które się na to decydują, szczególnie kiedy to już jest któreś ich dziecko. Częściej to jest tak, że właśnie to jest któreś ich dziecko i rodzą w domu albo w jakimś innym miejscu, w którym się czują bezpiecznie.
Lepiej chyba jednak skorzystać z fachowej pomocy i zawsze to bezpieczniej dla mamy i dla dziecka. Mam nadzieję, że wszystkie mamy oczekujące narodzin swojego dziecka trochę się uspokoiły, że jakość porodów w Polsce od lat jest po prostu coraz wyższa.
Tak. I mamy faktycznie coraz lepsze też zwracanie uwagi na tą psychologiczną część porodu w szpitalach, także trzymajmy kciuki za to, żeby pandemia nam tego nie popsuła i będzie wszystko dobrze.
Bardzo dziękuję. Uspokajała dr Paulina Pawlicka, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmująca się właśnie tematami okołoporodowymi. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję serdecznie.
Iwona Dębska, do widzenia. Iwona Dębska, dziękuję bardzo. Również Julii Chorodeckiej, która program zrealizowała, i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.